Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Powoli opada już kurz bitewny, który wzbił się w mediach po ogłoszeniu przez Zjednoczoną Prawicę Polskiego Ładu. I jest to chyba dobry czas na uporządkowanie informacji na temat tego planu. Kto zyska, kto straci na wprowadzeniu Polskiego Ładu? O to chciałbym zapytać gościa dzisiejszego ekonomizera, doktora Wojciecha Świdra z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie doktorze, chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od bardzo ogólnego pytania. Czy Polski Ład to dla Polaków zmiana na lepsze, zmiana na gorsze? A może trzeba uznać, że Polski Ład nie spowoduje większych zmian?
No właśnie, na pewno dla pewnych grup to jest zmiana na lepsze, a dla niektórych na gorsze. Faktycznie samozatrudnieni przedsiębiorcy na pewno stracą, przez to, że składki na NFZ nie można odliczyć już i ona będzie liniowa. Także dla nich to na pewno będzie strata. Dla osób, które zarabiają, powiedzmy to, średnią krajową lub mniej, na pewno na tym trochę zyskają, a osoby, których zarobki mieszczą się pomiędzy średnią krajową a mniej więcej, powiedzmy to, stawką 10 tysięcy miesięcznie, ta zmiana będzie dosyć neutralna.
Ekonomizer. I w związku z tym, że oceny planu są bardzo mocno uzależnione od wysokości naszych zarobków, wysłuchajmy na początek informacji na ten temat, ile zarabiają Polacy. Materiał przygotowała redaktor Sandra Soluk.
Zgodnie z danymi GUS z najnowszych raportów dotyczących rynku pracy, struktury zatrudnienia czy aktywności ekonomicznej wynika, że liczba osób pracujących w Polsce przekroczyła w ostatnim kwartale 2020 roku 17 milionów. Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2020 wyniosło 5170 zł, przy czym mediana jest o 1000 zł niższa. A trzeba też zaznaczyć, że średnią zawyża sektor publiczny, w którym zarabiało się średnio 5900, podczas gdy w sektorze prywatnym kwota ta wynosi 5013 zł i lekko spadła w porównaniu z ostatnim rokiem. Coraz więcej rodaków otrzymuje także umowę o pracę. Na koniec pierwszego kwartału tego roku było to blisko 13 milionów osób, o 430 tysięcy więcej niż dwa lata temu. Liczba ta najszybciej zwiększa się wśród młodych, choć wciąż jest ponad dwukrotnie niższa niż średnia dla pozostałych uczestników rynku pracy. Od 2009 roku osoby, których dochód przekroczył 85 528 zł rocznie, rozliczają się według skali podatkowej. Z powodu rosnących wynagrodzeń z roku na rok osób tych przybywa. 11 lat temu było ich niecałe 400 tysięcy, dziś to już 1,5 miliona. Innymi słowy, w drugi próg podatkowy łapią się zarabiający około 7100 brutto na umowie o pracę. Jeśli próg podatkowy zostanie podniesiony do 120 tysięcy, to propozycja z programu Nowy Ład, niższy podatek dochodowy zapłacą zarabiający nawet 10 tysięcy brutto miesięcznie. Dziękuję, Sandra Soluk.
Ekonomizer. Średnia płaca jest dość wysoka, dla wielu z nas może nawet zaskakująco wysoka. Jednak okazuje się, że większość Polaków zarabia mniej niż średnia krajowa. Mediana jest niższa od średniej arytmetycznej. Jak to wytłumaczyć?
Przy medianie patrzymy sobie na zarobki i szukamy takiej kwoty zarobków, która dzieli populację na pół. Czyli powiedzmy przy tej kwocie około 4000 zł, połowa populacji zarabia mniej, połowa więcej. Natomiast przy średniej oczywiście wyciągamy średnią, gdzie te zarobki najwyższe, których może być mało, ale one są wartościowo bardzo wysokie, one przesiągają ją w górę.
Czyli prezesi zarządów nieco zakłócają ten model i dzięki nim właśnie ta średnia płaca krajowa jest tak wysoka. I to mogłoby tłumaczyć opinię dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotra Araka, że dla zdecydowanej większości Polaków reforma podatkowa proponowana w Polskim Ładzie będzie korzystna. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
6 milionów Polaków nie straci na zmianie, czyli będzie ona dla nich neutralna. Zaledwie dla 2,6 miliona te zmiany mogą mieć jakikolwiek wpływ i to najczęściej nie duży niż kilkadziesiąt złotych. Dopiero przy tym im bliżej jest do tego górnego 1%, górnego 1%, te zmiany mogą mieć znacznie większy wpływ na dochody.
Ekonomizer. Mówi się, że 18 milionów Polaków ma na tej zmianie zyskać. Czy to możliwe?
No jest to możliwe, jak sobie zobaczymy na takie symulacje, ile kto zyska, ile kto straci, to faktycznie potencjalnie ten zysk jest u szerokiego spektrum osób, ale tak naprawdę nie są to zmiany kwotowo duże. Ta kwota wolna została zwiększona bardzo mocno, co może cieszyć, ale jednocześnie likwidując możliwość odliczenia składki zdrowotnej od tego dochodu, tak naprawdę te zmiany nie są takie duże, jakby się mogło wydawać po samej zmianie kwoty wolnej.
Czyli większość zyskuje, przy czym kwoty tego zysku nie będą duże. Minister finansów Tadeusz Kościński twierdzi, że zyska nie tylko 18 milionów Polaków, ale i polska gospodarka.
Więcej pieniędzy zostaje w naszych kieszeniach, ale jak mamy więcej pieniędzy, to będziemy więcej wydawać. To jest segment, który przeważnie większość swoich przychodów wykorzystuje na konsumpcję, więc te pieniądze, które nie przyjdą bezpośrednio do nas przez podatek PIT, zostaną w kieszeniach. Podatnik będzie wtedy miał więcej pieniędzy, pójdzie do sklepu, będzie kupował usługi, produkty i z tego zapłaci VAT, będzie więcej pracy, więc więcej ludzi będzie pracowało, więc będzie większy przychód z PIT-u, przedsiębiorcy będą więcej zarabiały, więc większy CIT zapłaci i w tym momencie te pieniądze wrócą z powrotem i dużo, dużo szybciej, bo gospodarka będzie rosła.
Ekonomizer. Zgodziłby się pan z ministrem finansów? Gospodarka zyska?
No właśnie, idąc z tym tokiem rozumowania, może w ogóle zlikwidujmy PIT. Wtedy więcej pieniędzy zostanie w rękach ludzi, większe wydatki na dobre usługi, wtedy większe wpływy z VAT-u, z akcyzy. Także no faktycznie jest to pewne uproszczenie. No bo tak jak mówię, idąc tym tokiem rozumowania, może faktycznie warto by zlikwidować PIT, skoro tak to przedstawiamy. Czyli ogólnie cały system podatkowy jest to skomplikowana struktura bodźców, ale generalnie zgadzam się, że obniżanie opodatkowania pracy może korzystnie wpływać na aktywność gospodarczą i jestem też tego zdania, że należy raczej opodatkowywać konsumpcję, szczególnie tą luksusową, a pozwalać tym osobom, które mniej zarabiają, faktycznie płacić tych podatków mniej.
Ekonomizer. Pomysły takie, aby likwidować podatek od dochodów, rzeczywiście pojawiają się wśród ekonomistów dość często, ale to bardzo szeroki temat i myślę, że kiedyś możemy je przedstawić. Natomiast teraz oddajmy głos Andrzejowi Rosiewiczowi. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Co proponuje Andrzej Rosiewicz? Murarze do murów, rybacy do ryb. Niech każdy robi swoje, jak najlepiej potrafi.
Ekonomizer.
Wracamy do naszego podsumowania programu Polski Ład. Przypomnę jeszcze, że gościem Ekonomizera jest dziś dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przejdźmy do sprawy oceny Polskiego Ładu przez polskich przedsiębiorców. Posłuchajmy opinii Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Jestem realistą i rozumiem, że jeżeli robimy wyższą kwotę wolną od podatków i tak dalej, pieniądze na służbę zdrowia, to trzeba to z czegoś finansować. Natomiast nie zgadzamy się, żeby przytłaczająca większość tego finansowania pochodziła z mikrofirm. Nie zgadzamy się też fundamentalnie z porównywaniem składek pracowników i tych mikrofirm. No, mikrofirma ponosi jednak ryzyko, którego pracownik nie ponosi. No, pytanie jest, a co jak mikrofirma ma straty?
Ekonomizer.
Czy mikrofirmy sfinansują zmiany wprowadzone w programie?
No, czy sfinansują? Taki jest plan, ale rzeczywiście w praktyce to często się nie sprawdza, ponieważ dlaczego teraz próbuje się te mikrofirmy opodatkować? Z tego względu, że wiele osób wpadało już w ten próg opodatkowania 32% i szło na tak zwane samozatrudnienie. Czyli jak ktoś zarabiał dużo, to zamiast pracować na etacie, zakładał firmę i świadczył te usługi jako firma. Więc zamiast płacić te 32% PIT-u od tej nadwyżki z drugiego progu, płacił liniowy podatek o stawce 19%. I uważam, że właśnie taka reforma jest właśnie po to, żeby ten proceder ograniczyć, żeby właśnie nie opłacało się już tak mocno przechodzić na właśnie to samozatrudnienie. Wcześniej próbowano to robić tak zwanym testem przedsiębiorcy, czyli chciano sprawdzać, czy taki przedsiębiorca świadczy usługi tylko jednemu, powiedzmy to, kontrahentowi i czy to ma znamiona umowy o pracę, ale z tego się wycofano i pomysł jest taki, żeby to załatać właśnie tą składką zdrowotną.
Ekonomizer.
Ciekawy pomysł, jednak problemy polskich przedsiębiorców związane są ze zmianami w wyliczaniu i odliczaniu składki zdrowotnej od podatku. O tym, że składki będą dla wszystkich równe, mówi dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.
Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku, od dochodu, co powoduje, że ona zawsze jest liczona jako 9% i proporcjonalnie dla wszystkich form zatrudnienia. Po to, żebyśmy wszyscy składali się na system ochrony zdrowia, który jest jednym z najtańszych w Unii Europejskiej. Sektor publiczny wydaje w tym roku przeszło 5% w relacji do PKB naszego kraju, natomiast już dawno po to, żeby zrealizować potrzeby społeczne, powinniśmy więcej. To jest historyczna zmiana gwarantująca w przyszłości zwiększone przychody do sektora zdrowotnego.
Ekonomizer. Czy składki zdrowotne są problemem dla przedsiębiorców, czy też nie powinny nim być?
Na pewno w takiej formie jest, bo przypomnijmy, jest to forma liniowa, czyli jak ktoś, powiedzmy, zarobi 1 000 000 zł, no to musi od tego płacić 9%, czyli tak naprawdę...
Już nie ryczałt.
No właśnie, właśnie, czyli nie będzie mógł też odliczyć kosztów. Więc faktycznie dla przedsiębiorców jest to utrudnienie i nie dziwi mnie to, że się buntują. No właśnie, i pytanie, czy władza tutaj ustąpi trochę? No bo faktycznie tych mikroprzedsiębiorstw jest bardzo dużo.
Ale zanim się nad tym zastanowimy, to przejdźmy jeszcze do kolejnej wypowiedzi ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, który usprawiedliwia te zmiany. Mówi, że to musi być całościowy pakiet.
To jest wszystko w jednym pakiecie. Nie możemy pozwolić, że niektóre rzeczy puścimy, niektóre rzeczy nie, bo to może zachwiać się finansami publicznymi. To, oczywiście to wszystko zależy od pana prezydenta, bo pan prezydent musi podpisać ustawę. Te ustawy muszą być uchwalone przez Senat i Sejm przed końcem listopada, bo tutaj są i korzyści, ale tak samo i są te aspekty negatywne, więc takie ustawy, które zmieniają podatki, muszą wejść od 1 stycznia, a muszą być uchwalone do końca listopada najpóźniej. Musimy złożyć projekt ustawy do Sejmu najpóźniej latem.
Ekonomizer. Czyli przy takich zmianach, oprócz tych korzystnych dla podatników, muszą być niekorzystne, mówi minister finansów. Broni budżetu. Jest inna droga, jakaś na skróty?
No właśnie, wynika to z tego, że tak naprawdę nie ma zbyt dużo miejsca do robienia deficytu budżetowego. Byłem tutaj w tym radiu pod koniec roku 2018, gdzie sobie rozmawialiśmy, że budżet się prawie spiął. Wtedy była świetna koniunktura i wtedy mówiłem, że zabrakło takiej lekkiej nadwyżki, żeby w tych dobrych latach mieć lekką nadwyżkę. Okazało się, że tej nadwyżki nie było. Nawet podczas dobrej koniunktury był zawsze deficyt, a przypomnijmy, że my jako Polska mamy limit długu zapisany w Konstytucji, 60% PKB. I teraz jesteśmy tuż na granicy, także tak naprawdę nie ma już miejsca, żeby dać więcej podatnikom. Dlatego właśnie pan minister mówi o tym, że to musi być cały pakiet, żeby to się z grubsza zbilansowało.
Ekonomizer. Temat ciekawy to są właśnie te negatywne zmiany. Kogo mają dotknąć, a kogo nie? Minister Tadeusz Kościński mówi właśnie o pracach nad ulgą dla klasy średniej.
Pracujemy nad tym, mamy taką propozycję, żeby to zneutralizować, właśnie utratę możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Działam na kwocie rocznej, tam jest 133 600. Dla osoby, która pracuje na umowę o pracę, single, bez dzieci, który cały rok, 12 miesięcy pracuje, właśnie umowę o pracę, żeby to dla nich wyszło neutralne.
Ekonomizer. To jak to jest z tą klasą średnią? Pracownik na etacie należy do klasy średniej, a prywatny przedsiębiorca już nie należy?
To prawda, jest to dobre pytanie. Powiem może taką ciekawostkę, taki paradoks naszego systemu podatkowego. Gdy ktoś na przykład pracuje na umowę o pracę za średnią krajową, ale na dwa etaty, bo na przykład chce się dorobić mieszkania, to taka osoba zapłaci podatek PIT w stawce 32. Od oczywiście tej nadwyżki ponad ten drugi próg, a na przykład rentier, który ma 20 nieruchomości, zapłaci od tego dochodu z najmu niższy podatek. Także jest to taki paradoks, że płaca tych osób, które próbują się dorobić, jest wyżej opodatkowana niż pasywny dochód rentiera, który ma ogrom majątku.
Ekonomizer. Mamy kolejny temat, w jaki sposób różnicować podatki w zależności od tego, co jest źródłem naszego dochodu, ale tutaj dziś pewnie tego problemu nie rozwiążemy. Na koniec pytanie od przedsiębiorców, od małych polskich przedsiębiorców. Czy jest jeszcze szansa na to, aby ten jeden pomysł, czyli rekompensaty dla osób na umowę o pracę, rozszerzyć także na przedsiębiorców o dochodach właśnie z tego przedziału, czyli od średniej krajowej do 11 tysięcy miesięcznie?
Myślę, że jest, ponieważ władza wielokrotnie się przychylała ku małym przedsiębiorcom. Mamy właśnie mały CIT, potem on był jeszcze bardziej obniżony. Także faktycznie władza słucha tych głosów małych przedsiębiorców, szczególnie, że jest to, tak jak wspomniałem, już całkiem duża grupa. Oczywiście trzeba będzie rozwiązać problem tego uciekania w samozatrudnienie, bo to jest tak naprawdę śliski temat, ale faktycznie uważam, że szansa na jakieś rozwiązania, które pomogą tym małym przedsiębiorcom, jest.
Prace nad tymi rozwiązaniami ciągle trwają i na pewno nasi słuchacze na bieżąco będą przez nas informowani. Mam nadzieję, że pan dr Wojciech Świder też weźmie udział w tych interpretacjach kolejnych zmian, bo te konsultacje pewnie potrwają jeszcze dość długo. Dziękuję już za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera był dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień.
Ekonomizer.